komentarzy w Radiu Gdańsk. Marek Leśniński, witam Państwa. 9 minut po godzinie 9, a dzisiaj wraz ze mną sprawę komentować będą Artur Górski, magazyn Solidarność, Gazeta Gdańska.
Dzień dobry Państwu.
Profesor Sławomir Witkowski, Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku.
Dzień dobry.
Mikołaj Chrzan, Gazeta Wyborcza Trójmiasto.
Dzień dobry.
Oraz Andrzej Urbański, Centrum Opieki i Aktywizacji Seniora SwissMed w Gdańsku.
Witam serdecznie.
Zanim przejdziemy do spraw poważnych, chciałem zapytać o sprawę bardzo poważną. Czy panowie, a tak patrzę, to chyba większość kibice, oglądali wczoraj spotkanie polskiej reprezentacji? Nie oglądali.
Nie oglądali.
Widziałem urywki, bo wczoraj mieliśmy, wybaczcie, taką w WCS-ie debatę i później się przemieściliśmy do Gdańska i tam akurat był emitowany. No, duża radość ze zwycięstwa.
Ja miałem dwa wydarzenia wczoraj sportowe. Oglądałem drugą połowę akurat, a wcześniej miałem okazję być na siatkarkach naszych, które też wygrały pierwszy z playoffów.
Chciałem zapytać o tych piłkarzy, bo to przecież w tym roku, już za parę miesięcy, za 3 miesiące dokładnie, czempionat europejski, który nie wiadomo, czy się odbędzie w związku z sytuacją, która chociażby po ostatnich wypadkach w Belgii, można powiedzieć, komplikuje odpowiedź na to pytanie. Są już pewne sugestie, żeby właśnie, nie wiem, odbywały się te przynajmniej niektóre spotkania bez udziału publiczności. Niektórzy nie mogą sobie wyobrazić właśnie takiego spektaklu, który dzieje się zazwyczaj. Oczywiście w dzisiejszych czasach via telewizja, via internet, via radio oczywiście, no gazety także, ale to, co jest solą tego sportu, to jest ten kontakt publiczności, prawda?
Oczywiście. Z
tym, co się dzieje na boisku. No i tutaj to stawiany duży znak zapytania właśnie w związku z zagrożeniem terrorystycznym. No i to jest w sumie, mieści się to tam w kontekście od tego, od czego chciałem zapytać, o te refleksje po tych zamachach w stolicy Belgii.
Jestem przekonany, że co do meczów, tak, o których mówisz, jestem przekonany, że one się odbędą. Jakby patrząc dzisiaj.
Ale w takiej ograniczonej formie?
Nie w ograniczonej formie. Uważam, że służby zajmujące się bezpieczeństwem w Europie są w stanie zapewnić bezpieczeństwo kibiców zgromadzonych na stadionie i umożliwić bezpieczne rozegranie tego meczu. To nie ulega moim zdaniem wątpliwości. I myślę, że to jest takie, są dzisiaj tylko chwilowe obawy, że mogłoby być coś takiego, z czym chyba nie mieliśmy do czynienia wcześniej w historii, że byłyby mecze tej rangi Mistrzostw Europy, podczas których rozgrywane przy pustych trybunach. Mam wrażenie, że to już byłaby inna dyscyplina, inne wydarzenie i to już by w ogóle nie było to samo.
Ale stadiony bywają obiektami i celem terrorystów, chociażby Saint-Denis, kiedy pamiętamy zamachy w Paryżu, jednym z tych celów zamachowców był stadion i tylko właściwie czujności służb specjalnych i temu, że jeden z zamachowców odpalił ładunki poza stadionem, gdzie było 70 tysięcy ludzi, nie doszło do ogromnej tragedii, więc tutaj wielkie zadanie przed służbami. Myślę, że puste trybuny i Mistrzostwa Europy w akurat piłce nożnej to byłoby coś, co nie mieści mi się w głowie, tak powiem. No, a wyobraźnię mam dość chyba szeroką. To byłoby straszne, gdyby terroryści wygrali i musielibyśmy zrezygnować z tej
i to czynności. Bardzo ważne słowa, tak. Terroryści nie mogą wygrać. Popieram. Sądzę, że to podgrzewanie histerii i budowanie tego lęku w tej chwili związanego z ostatnimi wydarzeniami w Brukseli jest dla mnie niezrozumiałe. To kompletnie niezrozumiałe. Uważam, że to są wielkie błędy ludzi, którzy mają dostęp albo tworzą też jakiś rodzaj nastroju, kształtują opinię publiczną. Bo tak na dobrą sprawę to obowiązkiem służb jest to, aby śledzić i wyłapywać terrorystów, a nie straszyć ludzi tym, że oni są, bo tak na dobrą sprawę to czego ja się najbardziej boję, to nieudolności służb, tak? Bo to przecież ogromne pieniądze idą na to, żeby pracował wywiad, żeby służby wszystkich krajów europejskich, nie tylko Izraela i Stanów Zjednoczonych, wymieniały się informacjami. I to powinno się dziać poza naszą świadomością. To jest znaczy, jakby dla mnie zasadnicza sprawa.
Ja bym wolał, żeby jednak działo się z udziałem naszej świadomości, bo nie. Terroryzm to nie jest, oczywiście służby działają poza naszymi, poza naszą precyzyjną wiedzą. Medialne doniesienia, które otrzymujemy, to są tylko strzępki informacji, albo tak naprawdę emocje, które towarzyszą tym wydarzeniom. Ja przypomnę tylko, że bałbym się jednak tych skupisk wielkich. Nie chcę odwoływać się do tak dawnych zdarzeń jak Monachium 1972, Igrzyska Olimpijskie. Wtedy też wszystko było zabezpieczone prawdopodobnie. Służby były przygotowane. Oczywiście to były trochę już czas odległy, ale niemniej jednak ten stan zagrożenia trwa, więc jakby świadomość ludzi w tym, jak zachowywać się choćby na przykład w takich miejscach, w których może coś się wydarzyć i tak dalej. To jest bardzo ważne, czyli świadomość ludzi jest tutaj, według mnie bardzo istotna.
Ale to są dwie różne rzeczy.
Od 72 roku odbywało się wiele różnych imprez jakby sportowych, odbywało się wiele różnych wydarzeń, więc dobrze, że przywołałeś te czasy, bo mam wrażenie, że patrząc na tą sytuację obecną, niektórzy mają wrażenie, jakby świat urodził się wczoraj, jakby patrząc na to, co się dzieje, te akty terrorystyczne, jakbyśmy mieli pierwszy raz z tym do czynienia. Kiedy spojrzymy na statystyki, też bardzo ciekawe, one są też dostępne w internecie, kiedy zobaczymy, ile osób zginęło w zamachach terrorystycznych w Europie, w zachodniej Europie, widzimy, że to wcale nie jest teraz, tak, jakby, że wcześniejsze wydarzenia, czy w Niemczech, czy związane z działalnością IRA w Wielkiej Brytanii, przynosiły dużo więcej ofiar, więc uważam, że tak samo jak Europa była w stanie sobie poradzić z tymi falami terroru i wygrać, bo uważam, że tamte kampanie zostały wygrane. Tak samo jestem przekonany, że to się uda i nie ma co tej paniki takiej właśnie, że tutaj unikania imprez, unikania wydarzeń rozsiewać.
No jednak jestem innego zdania, jeśli chodzi o nasze możliwości. Mam już terroryzm innego rodzaju. To już nie jest nawet to, co robiło w latach 60. OAS, ETA, IRA, Rote Armii Fraktion, czy też te organizacje, które walczyły w pewnych hermetycznych środowiskach. Mamy mianowicie olbrzymią rzeszę przybyszów z Bliskiego Wschodu i w tych gettach rodzi się bardzo podatna atmosfera do tego, by radykalizm wzrastał. Oni mają tam wsparcie i obawiam się, że za rok, dwa, trzy może dojść do eskalacji tego konfliktu. Eskalacji konfliktu o wiele szerszą skalę niż mamy teraz do czynienia z tymi aktami terroru. I tutaj co do naszych służb mam pewną wątpliwość. Przypominam, że opona z demobilu, z wysypiska śmieci znalazła się na kołach prezydenta RP.
No i właśnie do tego kontekstu polskiego, w kontekście wydarzeń brukselskich. Wrócimy za moment. Oj, gorąco się tutaj zrobiło, jeżeli chodzi o refleksje pobelgijskie, proszę Państwa, w naszym studiu, a gorąco za sprawą Andrzeja Urbańskiego, Mikołaja Chrzana, Sławomira Witkowskiego i Artura Górskiego. Mówimy o tym, czym skutkować mogą dla na przykład wolności obywatelskiej te zamachy wolności obywatelskiej tutaj u nas nad Wisłą po tych zamachach w Belgii. I właśnie takim jednym ze znaków jest, ale już wcześniej oczywiście, przygotowywana ustawa tak zwana antyterrorystyczna, która no wedle słów przynajmniej niektórych przedstawicieli opozycji może być pretekstem do wewnętrznej walki politycznej. A oczywiście przesłanie tej ustawy jest jasne, no, ma bronić nas przed tym potencjalnym zagrożeniem terrorystycznym.
Mamy wpisaną taką potrzebę wolności, rzeczywiście immanentnie w nas, ale jest kwestia też realnej polityki, realnych zagrożeń. I Amerykanie też musieli się posunąć w swojej sferze wolności po 11 września, kiedy dokonano zamachu na ich przecież terytorium. A najpewniej będziemy musieli się pogodzić z tym, że taka ustawa wejdzie w życie, bo wejść musi. To w perspektywie też olbrzymich zgromadzeń związanych choćby ze Światowymi Dniami Młodzieży. I tutaj nie możemy sobie pozwolić na jakiekolwiek...
Które też są stawiane pod znakiem zapytania.
Tak, tym bardziej, że tam już są pytania chociażby o miejsce, o lokalizację, jakie tam są ścieżki ewakuacji, jakie są zagrożenia. Będziemy musieli z części tych wolności się niestety zrezygnować, a nie dlatego, że chcemy, dlatego, że musimy, bo tutaj marsze protestu, smutne marsze milczenia, smutne miny polityków wędrujących sobie chociaż przez Paryż, to jest naiwność. Ci, którzy dokonują wojny w Europie, a mamy do czynienia z wojną, ona trwa już w tej chwili, są to akty agresji, oni nie lubią ludzi słabych, oni po prostu wykorzystują tą słabość Europy i musimy być silni, przygotowani również też w sensie i procedur, ale też tego, by nikt nam nie rozmywał fundamentów, na których nasza kultura europejska jest budowana.
Ja się z tym zgadzam, że na pewno są potrzebne pewne ustawy, które mają zwiększyć możliwości służb specjalnych do kontrolowania potencjalnych złych zjawisk związanych z terroryzmem. Ale błagam, panowie, przecież ci młodzieńcy, którzy się wysadzili w Brukseli, to byli kryminaliści z drugiego, trzeciego pokolenia emigrantów, którzy, tak jak pułkownik Piotr Łukaszewicz mówi, że generalnie rzecz biorąc byli bardziej zainteresowani grą na PlayStation niż wyznawaniem religii i Allaha. To jest generalnie rzecz biorąc problem słabości służb policyjnych w Belgii, która była informowana przez Brytyjczyków, że są planowane zamachy. Gdzie turecka policja odesłała jednego z tych młodzieńców z granicy do Belgów. Siedzieli obaj w więzieniu.
Został wydalony z Turcji i premier Erdogan ostrzegał.
To jest problem, a nie to, że będziemy w tej chwili mówili o tym, że chce nas zalać fala terroru i pani premier odmawia przyjęcia 100 emigrantów, na których wcześniej była zgoda i umowa.
Ale nie jest to jednak tak. Znaczy, ja myślę, że to nie jest kwestia odmowy, tylko kwestia przyjęcia, ale po odpowiednim zweryfikowaniu, którego wedle słów pani premier i rządu i według wielu w tej chwili żadne instancje europejskie nie dają ale gwarancji.
Polacy też nie, my sami nie potrafimy zweryfikować. Pamiętacie taką zadymę z wjazdem szarych wilków z Rosji? No, 30 motocyklistów. No przecież był alarm przez miesiąc. No coś niebywałego. No państwo nie potrafiło sobie poradzić z takim problemem. A tu rzeczywiście premier Erdogan ostrzegał, że w 2015 roku jeden z zamachowców został wydalony z terenu Turcji. Belgijskie służby nie zareagowały. To państwo, Belgia, po prostu trzyma się na fastrydze. To nie jest, tak nam się wydaje.
Dobrze, ale zapytam w kontekście jednak naszym polskim. Czy ta ustawa antyterrorystyczna, która jest planowana, to jest krok w dobrym kierunku, czy krok w złym kierunku, gdzie społeczeństwo zakłada sobie kaganiec, który no, przez wiele, wiele lat możliwe, że nie zostanie zdjęty, no bo to zagrożenie terrorystyczne będzie obecne, tym bardziej, że niektóre zapisy z tej ustawy, jak zwracają uwagę na to jej krytycy, brzmią niejednoznacznie i dają szerokie pole manewru dla wszelkiej maści służb, które będą mogły robić naprawdę jeszcze więcej niż chociażby ta słynna, nazywana przez niektórych ustawa inwigilacyjna.
Na pewno jest tak, że kiedy słyszymy o na przykład zakazie zgromadzeń publicznych, który też w pewnych przypadkach ma być, te przepisy mają to uniemożliwiać, no to widać, że to jest pewne zagrożenie dla wartości demokratycznych, tak? I możemy sobie wyobrazić sytuację, w której ktoś źle wykorzystujący tego typu instrumenty mógłby, ogłaszając jakby permanentny alert antyterrorystyczny, sprawić, że takie demonstracje, choćby jakie odbywają się ostatnio w Polsce, nie miałyby prawa się odbywać, bo byłyby uznane za zagrożenie dla bezpieczeństwa tych ludzi. To oczywiście budzi sprzeciw. Z drugiej strony, ja też rozumiem, ja jestem dużo bardziej za tym, żeby, bo takie niestety głosy też się w Polsce pojawiają, takie te obawy przed to, co się dzieje też w zachodniej Europie, sprawa imigrantów, sprawy turystyczne, wykorzystywane są, mam wrażenie, do takiego zamknięcia się w swoim domu, czyli tutaj gdzieś pojawiają się te głosy związane z tym, czy ta strefa Schengen na pewno jest nam potrzebna, czy te duże imprezy są w Polsce potrzebne. Ja jestem tutaj zdecydowanym przeciwnikiem, uważam, że to jest wielka wartość, której powinniśmy bronić, więc ja wolę, tak, jakby w tej sytuacji chciałbym, żeby służby były skuteczne, tak, czyli żeby były w stanie jakby analizować, żeby nie było tak, jak słyszymy, izraelski dziennik Haaretz pisał o tym, że faktycznie Belgowie mieli informacje o tym, że może dojść do tego zamachu na lotnisku i ich zdaniem to zostało zignorowane, więc ja chciałbym, żeby w Polsce te zagrożenia terrorystyczne, wszelkie ogniska, które mogłyby się pojawić, żeby one były dobrze rozpoznawane. A z drugiej strony no, niezbędna jest, tak, jakby i to jest moim zdaniem kwestia tutaj rozwiązań na poziomie Sejmu, tak, i jednak, tak, mimo że to się w dzisiejszej sytuacji politycznej wydaje czymś niemożliwym, tak, ale jednak wypracowania tego podczas dyskusji w parlamencie, czyli przyjęcia zmian, które umożliwiają obywatelską kontrolę, choćby kontrolę opozycji parlamentarnej nad tym wykorzystaniem takich instrumentów. I to jest moim zdaniem niezbędne. Musi być obywatelska kontrola nad stosowaniem tego typu rzeczy, bo oddanie tego tylko i wyłącznie w ręce rządu, w ręce służb, moim zdaniem jest krokiem do nadużyć. Może być krokiem do nadużyć.
Ja widzę tutaj kolejne pole do konfliktu, bo jeżeli załóżmy zostanie przyjęte, że taką obywatelską formą kontroli jest kontrola parlamentu, którego większość taką dającą duże możliwości sprawuje jedna władza, to zawsze będzie to kwestionowane.
Chodzi mi kwestie opozycji, tak? Czyli powiedzmy tak samo jak mamy Komisję Służb Specjalnych, której są także przedstawiciele partii opozycyjnych. Niestety, tak, zarzucono tą regułę, czyli z kadencyjności, z rotacyjności przewodnictwa tej komisji, czyli decydowania o jej agendzie. To jest moim zdaniem błąd, duży błąd PiSu, to ten wyśmianie tego słowa pakiet demokratyczny, o którym była mowa. Natomiast mi chodziło nie to tylko oddanie tego większości, ale Rzecznik Praw Obywatelskich, tak, tego typu instrumenty.
Ale drodzy panowie, mam wrażenie, że rozmawiamy o jakichś miękkich tematach. To jest twardy temat, to jest bardzo trudny problem, z którym nie radzi sobie cała Unia Europejska. My mówimy o tym, że musimy coś zrobić, musimy przygotować. Znaczy my już to powinniśmy mieć. To nie jest tak, że tutaj teraz będziemy epatować emocjami związanymi z obrazami, które dochodzą do nas z zamachów w różnych miejscach, tylko musimy się przygotować na to, co może się wydarzyć. I to nie dlatego, żeby straszyć ludzi, że może się to wydarzyć, tylko dlatego, żeby być gotowi, gdyby coś się wydarzyło. Tutaj nie ma żartów. Te wszystkie pogróżki, które państwo ISIS robi od wielu lat, albo nastu lat, to nie są pogróżki o tym, że przyjdzie ktoś i zabierze mi koszyk z marchewką. Tylko to są bardzo konkretne wydarzenia. Teraz jesteśmy przed tymi wydarzeniami, do których się Polska przygotowuje, już wspomniane Światowe Dni Młodzieży, gdzie jak porozmawia się ze specjalistami znającymi się na antyterroryzmie i na zabezpieczeniach, to oni mówią wyraźnie, że na pewno tamto państwo przygotowuje na to wydarzenie jakiś zamach. Momencik. Wiecie doskonale, że tak się dzieje. Jak obsługiwaliśmy wiele lat temu pielgrzymki Jana Pawła II, to wiemy doskonale, że takie sytuacje miały miejsce, tylko mądrość dziennikarzy polega na tym, żeby wybierać tylko pewne fakty, które dają jakieś w miarę zmniejszają emocje, a nie epatować kolorami i dramaturgią społeczeństwa. Bo wydaje mi się, że rola dziennikarzy jest tutaj bardzo ogromna, żeby mądrze relacjonować zdarzenia.
Ale bo właśnie mam wrażenie, podkręcałeś jakby atmosferę, mówiąc o tym, że grożą...
Nie podkręcamy atmosfery i na razie kończymy, aczkolwiek wydaje mi się, że informacje w skrócie, informacji, które już za moment na antenie Radia Gdańskiej, który przedstawił państwu Dagmara Szajda, też będą dotyczyły spraw właśnie związanych z tymi ostatnimi aktami terroru. Zapraszam państwa za moment ponownie do dyskusji komentatorów, a za moment także Skrót Wiadomości. Komentarze w Radiu Gdańsk. Ciśnienie komentatorom rośnie. Przed kolejnymi tematami. Ja tytułem zwieńczenia tylko jeszcze powiem, że z Dagmarą Szajdą i najnowszymi wiadomościami państwo spotkacie się już za 25 minut, bo wtedy serwis, a po serwisie program, na który wielu zainteresowanych ekonomią, ale też może i tych mniej zainteresowanych ekonomią, już czeka, bo to program Ludzie i Pieniądze, program, w którym ludzie naprawdę opowiadają o ekonomii w sposób pasjonujący, proszę państwa, i w duży sposób wyjaśniający pewne, wydawałoby się, zawiłe mechanizmy, które mogą się okazywać bardzo proste, jeżeli się tylko przyłożymy ucho do posłuchania. Chociażby właśnie te parę minut po godzinie 10. Dzisiaj Iwona Wysocka prowadzi ten program. Zapraszam państwa. Między innymi będzie o tym, czy kulisy przetargów na autostrady polskie zostaną ujawnione, bo jest podobno taka pokusa. Byłoby to chyba ciekawe. My wracamy do spraw, którymi żyje Pomorze, Polska i świat. Mówiliśmy trochę w kontekście świata i Polski. Jeszcze tytułem takiego małego resume. Dzisiaj w Brukseli właśnie spotkanie ministrów spraw wewnętrznych, którzy będą debatowali, no może właśnie o tym, jak zrobić, żebyśmy w Europie, bo jesteśmy częścią Europy, czuli się bezpieczniej. A my przechodzimy na nasze podwórko.
Ale jeżeli pan redaktor pozwoli...
Jedno zdanie, panie profesorze.
Tak, bo chciałbym odnieść się do tego, co powiedział pan redaktor Andrzej Urbański. Zgadzam się w 100%. Odpowiedzialność za słowo i odpowiednie konstruowana informacja. Bo w końcu, proszę państwa, w Europie żyje kilkanaście milionów muzułmanów. To, co się dzieje w tej chwili... jest tylko naprawdę incydentami. To są incydenty wynikające z braku profesjonalizmu niektórych służb. I ja czuję się w pewnym sensie zażenowany, jeżeli mój kraj mówi i władze mojego kraju mówią, nie przyjmę 100 emigrantów, boimy się 100 osób dobrze skontrolowanych, które powinny podlegać wszystkim procedurom weryfikacyjnym. Dla mnie to jest po prostu wstyd. Ja wychowałem się na romantycznych wizjach mojego narodu, taki, który walczy nie tylko z bronią, ale właśnie między innymi ideami o wolność
nie boimy
różnych
się
krajów i nacji.
Jednym zdaniem tylko. Nie boimy się muzułmanów. Od 600 lat mieszkają tutaj Tatarzy, są rycerzami Rzeczpospolitej. To nie w tym rzecz, to naiwnością też bym nie grzeszył, bo to nie są akty jednostkowe, to jest wojna wypowiedziana przez twór nazywany Państwo Islamskie, to de facto jest nora bandytów, a nie państwo. I ten twór wypowiedział tą wojnę i tyle.
I tak. Tyle. Powiedziałem, że ciśnienie komentatorom rośnie. Mieliście państwo przykład właśnie tego wzrostu ciśnienia. Mam nadzieję, że w dobrym kierunku to ciśnienie będzie szło. Tym bardziej, że kolejna sprawa bulwersuje tutaj pomorską, trójmiejską opinię publiczną już od dłuższego czasu. Dzisiaj od rana o tym mówiliśmy. Najpierw za sprawą dziennikarki Gazety Wyborczej, później prezydenta Sopotu. No a teraz pora na komentatorów. Jak panowie spoglądają na sprawę, nazwijmy to, Zatoki, tutaj cudzysłów pada, sztuki, czy rozpusty, czy świń, jak mówią niektórzy. Sprawa jest bulwersująca, bo ona się toczy i ma naprawdę różne objawy. Niektórzy mówią, że jest to tam walka na przykład Gazety Wyborczej o coś, co jest tam jakoś bliżej też niesprecyzowane. Pytanie, dlaczego wymiar sprawiedliwości nie może tak, jak do tego jest powołany, rozsądzić te kontrowersyjne rzeczy, na przykład uniewinniając tych, którym się zarzuca pewne rzeczy, albo obwiniając ich i uznając winnymi.
Właściwie to pod ciśnieniem mediów, głównie gazety, tutaj plus na konto wyborczej.
Sprawa jest kontrowersyjna, bo dotyczy osób
dotyczy po
nieletnich.
Pierwsze miasta, kurortu znanego
i prostytucji.
W Europie. I
wymuszania.
Nie,
to nie jest prostytucja, to jest zbrodnia obcowania z dzieckiem. To jest gwałt na dziecku i tutaj nie ma niepełnomyślności. Zresztą te osoby tam się przewijają. Rzeczywiście dziwię się, że organy ścigania potrafią sobie poradzić z osobnikiem, który ani jest hiperinteligentny, ani też nie jest jakimś demonicznym, nie wiem, demonem seksu na przykład. No to jest coś dziwnego. Są kwestie związane z tym, że ten proceder trwa podobno od lata. Tak? Więc jest coś, co mogę powiedzieć bezradnością właśnie policji pewnie, czy wymiaru sprawiedliwości wobec tego typu no, ohydnych zdarzeń.
Ale słyszeliśmy, że wiele osób było zniechęcane przez organy powołane do tego, by zajmować się taką sprawą, były zniechęcane, żeby się zajmowały tą.
Pytanie o parasol tutaj?
To jest bardzo interesujące pytanie. Ja bym tutaj zaprotestował przeciwko jednemu słowu znowu, to znaczy na dziecku, bo natychmiast jak ktoś słyszy, to ma takie bardzo głębokie przekonanie, że temu procederowi ulegały dzieci. Kilkuletnie. A to oczywiście, że ulegały temu procederowi młode damy, które zostały wybierane bardzo precyzyjnie przez tego pana, bo to wiemy o tym, że kwestia dotyczy pana Krystiana W., który pracował dla różnych klubów nocnych sopockich. Między innymi też współpracował z Zatoką Sztuki. I organizował młodym dziewczętom, z reguły z kilkunastoletnim, piętnastoletnim i starszym, tak zwaną pracę. Ja nie chcę bronić, broń Boże, żeby to było jasne. Natomiast uważam, że też jeżeli mówimy o pewnych zdarzeniach, to starajmy się budować tą informację w miarę precyzyjnie. Natomiast wracając do pytania.
Zgodnie z prawem, to są osoby małoletnie, ba. Jeżeli zapyta pan każdego psychologa, to osoba w wieku lat kilkunastu, 15, 16 lat, 17, niektórzy to oczywiście ale nie dorastają zdaniem, nigdy, ale to są osoby, które łatwo można, którymi łatwo można manipulować, bo to niestety, są osoby o umyśle
to jest dobra,
dziecka.
To jest dobry temat na dyskusję. Zgadzam się na inną może albo na poszerzoną, z psychologami na pewno, dlatego że ja widząc rozwój cywilizacyjny współczesny, widząc jak młodzież z gimnazjów funkcjonuje na Facebookach, w jaki sposób przekazują sobie informacje o swojej seksualności, o dojrzewaniu, o swoich inicjacjach, o sukcesach.
Przekazują tak sobie te informacje, nie jest to w osobnym dorożu.
Panowie,
ale może nie jeden przez drugiego.
Już.
Dajmy skończyć profesorowi.
Tylko, że nie, bo to tak jakbyśmy mówili o jakimś niewinnym świecie. Facet wybierał bardzo precyzyjnie swoje ofiary. Z domów o zakłóconym rodzicielstwie. Biednych.
I?
Z domów biednych.
Ale co z tego wynika?
Ale zaraz, ale ja nie mówię. Ale to należy
postawić kropkę i
zostawiamy kropkę i zastanówmy się, dlaczego to tak długo trwa.
Bo to, że ktoś pochodzi z rodziny jakby patologicznej, nie jest winą tego dziecka, nie jest winą tej dziewczynki, więc jakby ja też tutaj się trochę zdenerwowałem, bo faktycznie moim zdaniem tego typu tłumaczenie, które przed chwilą słyszeliśmy, sprawiały, że właśnie przez długi czas organy ścigania jakby w taki sposób akceptowały, one są same sobie winne, one są jakby, one chciały, bo one przyjeżdżają do Sopotu i tak dalej, i tak dalej. I dopiero faktycznie połączone wysiłki, niełatwe wysiłki, tak, mediów, tak, które gdzieś tą prawdę starało się odkrywać, dzięki Artur, że za wspomnienie wyborczej. Dodatkowa praca, widać, że inne podejście, jeśli chodzi o prokuraturę i policję, tak, odsunięcie tego z poziomu komisariatów na poziom wyższy, sprawiło, że gdzieś ta prawda zaczęła jakby tutaj jakby wychodzić na jaw, bo tak cały czas traktuję ten proces, że to dopiero się dzieje. Ja też uważam, że tutaj jakby w tym przypadku, znając całą tą jakby to skomplikowanie zagadnień psychologicznych, w tym przypadku nie szedłbym w ogóle w tę stronę.
Ale
bo
proszę,
jeśli
momencik.
Ktoś jest tutaj, mamy do czynienia w prawie karnym z osobą małoletnią, tak?
Tak.
Jest to, nie mówmy, że to jest młoda dama, to jest dziecko. I w tym przypadku jakby kodeks karny jednoznacznie wskazuje jakby co jest to. No i cieszę się, że też w końcu ta machina ruszyła i gdzieś ten proceder, który może trwał przez lata, wstyd dla nas, można powiedzieć, że gdzieś to może zostało zauważone za późno. Ja się cieszę, że tutaj to wszystko działa.
Ja mówię o cynizmie przestępcy, a wy mnie atakujecie jako człowieka, który ma propagować pewne zachowania. No nie, ja tego nie robię. Nie mówię, że ofiara jest winna, żeby było jasne. Ja mówię tylko o tym, jak cynicznie działają środowiska przestępcze.
Ale sam pan profesor...
Jasno i wyraźnie to podkreślam.
Sam pan profesor powiedział, jeśli mogę się włączyć w to, bo rzeczywiście emocje w takim kontekście. Wyobraźmy sobie sytuację, że nasze dziecko dotyka taki problem. Nazywamy to delikatnie, bo jest pewna poprawność polityczna również w słowie, które wypowiadamy. Znaczy to trzeba nazywać po prostu zbrodnią. To jest określone w karze, karą od 2 do 12 lat, obcowanie z nieletnią. To, że społeczeństwo dzisiaj i młodzi ludzie dzisiaj przekraczają pewne normy moralne, etyczne, to jest kwestia wychowania dorosłych. Tutaj na nas spoczywa, na rodzicach, również obrona dziecka przed takimi zagrożeniami. I to, co zrobiła Gazeta Wyborcza, według mnie jest kapitalną rzeczą. Nie zawsze się zgadzam, ale akurat w tym wypadku powinno być połączenie sił. Bo jeżeli człowiek o imieniu Krystek dokonuje takich, a nie innych zachowań, jest to tolerowane, no to gdzieś jest problem u nas dorosłych, a nie u dzieci.
To jest pytanie właśnie o istotę tego problemu. Dlaczego? Znaczy ja od razu powiem, ja z tego, co pan profesor powiedział, ja nie wnioskuję, że pan profesor akceptuje. On mówi o tym pewnym mechanizmie, jakim działał, a może działa w ogóle, ten świat tego typu przestępstw, które się dzieją. Ale chciałbym właśnie zapytać o to, dlaczego takie rzeczy w ogóle, bo ja wspomniałem o tym, że one wcześniej były pacyfikowane w jakiś sposób przez organa, które powinny właśnie może mieć świadomość tego typu, o jakiej pan profesor mówi, nawet większą wiedzę i umiejętność jakby później unicestwiania tego procederu. A to się nie działo. Pytanie, dlaczego się działo? Czy tak jak na przykład tutaj pisze do nas słuchacz Michał, czy jacyś prawdziwi mocodawcy tego świata istnieją?
Oczywiście, że tak.
Może najpierw pan profesor później.
Pozwólcie, króciutko postaram. Oczywiście, że tak. Cały świat przestępczy współczesny opiera się na narkotykach, handlu bronią i handlu kobietami. No to wszyscy mówią, tak? W związku z tym spójrzmy na to trochę w szerszej perspektywy. To, że tak się dzieje, oczywiście jest to skandaliczne, bo ta znieczulica, szczególnie jeśli chodzi o policję, jest dla mnie niewyobrażalna. Nie wiem, dlaczego tak się dzieje. Prawdopodobnie, oczywiście, można wysnuć taki wniosek, że wiele środowisk korzysta z tych usług, tak? No powiedzmy sobie szczerze.
Czyli zmowa jakaś, milczenie.
No oczywiście, że istnieje tego rodzaju podejrzenie, bo skoro pięciokrotnie pan Krystian W. został wypuszczany, tak, albo prokuratorzy umarzali sprawę, no to, to rodzi się pytanie, dlaczego tak jest. Kto za tym stoi? Ja jestem daleki od teorii spiskowych i mam wrażenie, że w takich sytuacjach prawnicy bardzo dobrze działają, to znaczy świetnie bronią tego człowieka, tak? No świetnie bronią w tych kategoriach, że prawo działa i dla przestępców, i dla ludzi uczciwych, na szczęście. No, ale jeżeli
natomiast
tak
przekraczamy granice, panie profesorze. Wydaje mi się, że Europa po prostu w różnych swoich kategoriach przekracza granice. To, co mówiliśmy o terroryzmie, to też jest przekraczanie pewnych granic. Że pozwalamy sobie na to, że ta metoda...
Ja bym bardzo prosił pana redaktora, żeby zorganizował któregoś dnia taką audycję na temat kulturowych aspektów seksualności, tak? Bo to, tak, jest to, o czym mówicie, to jest po prostu...
Przechodzimy od dramatu.
Artur Górski.
Może tylko kilka zdań dosłownie. Jak już ustaliliśmy jedno, to nie tylko ten osobnik, już nie będę wymieniał go pseudonimu czy imienia.
No dodajmy, że Marcinowi jest... te współtwórcy Zatoki Sztuki też postawiono.
I tu właśnie jest pytanie o to, czy to była sieć, czy to były środowiska warszawskie, europejskie. A jeszcze jedna kwestia. Libertynizm w takim myśleniu, szczególnie europejskiej lewicy, był obecny. Ja przypomnę, jeden z prominentnych, bardzo prominentnych polityków, Daniel Cohn-Bendit, przechwalał się w swoich wspomnieniach seksem z dziećmi, więc i to uszło mu płazem.
Ja tylko chciałem aferę pedofilską
co wyciągnęli też dziennikarze.
Belgii, afera pedofilska, tak, pamiętacie Marka ona miała kontekst też, że to szeroka grupa osób korzystała z tego niecnego procederu. Czyli gdzieś zawsze jest jakieś przyzwolenie na pewne działania, jeżeli to dotyczy szerokich i wychodzi na to wpływowych kręgów. Pytanie, czy nasz wymiar sprawiedliwości będzie potrafił, oczywiście nie przesądzam niczego, ale czy będzie potrafił tak daleko pójść po to, żeby komuś, nie wiem, na przykład nie narazić mniej czy bardziej wydumany sposób, tworząc sobie mapę tych właśnie zależności.
Żeby kogoś odkarżyć, trzeba mieć osobę oskarżającą. Te dziewczęta się boją, są szantażowane. Trzeba im pomóc psychologicznie i prawnie, żeby stanęły w obronie...
Państwo polskie jest przygotowane do takiej pomocy?
Słucham?
Państwo polskie jest przygotowane do takiej pomocy?
Świadkowi.
Wydaje mi się, że nie do końca, prawda? Bo mamy tego owoce. Skoro kilkadziesiąt dziewczyn, jakieś setki filmików w telefonie tego pana Krystiana W. odkryte, to są wszystko ofiary, tak? Tylko, że nie można... tak naprawdę wejść z nimi w współpracę, ponieważ one się boją, wstydzą.
Spokojnie, tylko też nie przedstawię, jeśli chodzi o ten obraz, jedno tylko dopowiedzenie w tej sprawie. Faktycznie też mieliśmy do czynienia z zastraszaniem świadków, ale ta sprawa też wyszła i też te osoby zostały im przedstawione zarzuty, więc mam nadzieję, że tak, że tutaj jakby ten wysiłek, jakby, że staniemy na wysokości zadania, winni staną ukarani.
Liczę na to.
Liczymy na to, tak możemy tutaj gremialnie powiedzieć wszyscy. W sumie dobrze, że mówimy. Że i w sumie dzięki dziennikarzom, proszę państwa. Też trzeba sobie powiedzieć i dzięki Gazecie Wyborczej, która jakoś konsekwentnie sprawę wyjaśnia, aczkolwiek chyba... No,
Bożena Aksamit, Katarzyna Wodkowska, Piotr Głuchowski to osoby, które właśnie były autorami tych tekstów.
Macie sprawę zresztą chyba.
Nie jedną.
W tej okazji, ale taka jest właśnie też, proszę państwa, właśnie rola mediów, żeby się takimi rzeczami zajmowały tam, gdzie na przykład instytucje pewne, które powinny się tym zająć z całą konsekwencją, nie zajmują się tak, jak powinny.
Ja tylko jedno też zdanie, bo boli mnie to, że w sumie w tym wszystkim pojawia się słowa sztuka, tak? Bo to Zatoka Sztuki, to mnie boli, tak? Bo
dobrze, to nazwijmy to sztuką mięsa w takim razie. Tak? Będzie to sztuka mięsa.
Niekoniecznie, bo w samej Zatoce Sztuki odbywało się bardzo wiele fajnych imprez. Sam brałem udział w takiej akcji charytatywnej, oddałem swoją pracę na rzecz jednej z bardzo znanych lekarek trójmiejskich, której potrzebny jest przeszczep płuc. Wtedy cała, no, duża elita polskiej tutaj kultury trójmiejskiej, między innymi. Jak,
dlatego też myślę, panie profesorze, że warto działała. O takich rzeczach mówić też i pokazywać pewne konteksty, żeby na przykład nie działy się takie szczytne akcje w takich miejscach. Zresztą o tym pan prezydent Karnowski wspominał w rozmowie z Agnieszką Michajłow, że miasto no, stara się redukować na ile można oczywiście tę swoją obecność z różnymi eventami, które się tam dzieją. A propos, teraz myślę, temat, który może być bardzo gorący, oczywiście przez najbliższy czas, ale myślę, że jest troszeczkę taki bardziej lżejszym, acz bardzo istotnym tematem, bo dotyczy, można powiedzieć, reprezentacyjnego miejsca. Plan kroi nam się, proszę panów i drodzy państwo, remont całego traktu królewskiego. To jest, można powiedzieć, wizytówka od kilku stuleci, kilkunastu stuleci Gdańska. No, i dzięki tej, że ulicy Długiej, bo o niej właśnie mowa, i długiemu targowi, Gdańsk też jest magnesem, który przyciąga. Czy ten remont jest potrzebny? Czy warto go robić? Czy może trzeba byłoby to tak zostawić, jak jest? Są tutaj różne koncepcje powrotu na przykład tramwaju na ulicę Długą, który, ja nie ukrywam, jest ciekawą dla mnie przynajmniej koncepcją, gdyby taki tramwaj, oczywiście turystyczny, a przy okazji spełniający troszeczkę na zasadzie tego autobusiku, który krąży po głównym mieście, mógłby być dodatkowym elementem pewnego kolorytu.
Jeśli chodzi o szczegóły, ja mam za mało informacji.
W jakim kształcie w ogóle ta ulica powinna być? Bo ja widziałem projekty z lat 30. jeszcze w wykonaniu architektów Adolfa Hitlera i powiem szczerze, to wyglądało dramatycznie, bo to miał być taki trakt, gdzie po jednej stronie taki falowiec i po drugiej stronie.
Architekt Szper taki robił wielkie przestrzenie do parad, a tu tak. Akurat Długi Targ. Ja powiem, nareszcie, już pan prezydent Adamowicz w 2014 zdołał zapowiedzieć, że w 2016 ruszą pracę, nawet powołał menadżera Śródmieścia, dwóch nawet wówczas tych menadżera Śródmieścia, bo nie za bardzo
Może dobrze, teraz, że nie po łebkach, tylko z jakimś przygotowaniem.
Już w 16 miały ruszyć pracę, więc tu zwracam uwagę tylko na poważne przesunięcie czasowe.
Ja nie mam takiej jakiejś wielkiej radości w sobie, jak słucham o tych projektach. Żartobliwie mówiąc, jeżeli tramwaj, to chyba tylko koński, bo jeżeli będą wszystkie inne, to wibracje związane z poruszaniem się tramwajów, moim zdaniem, będą źle wpływały na tkankę architektoniczną. Pomijam też hałasy. Mieszkałem na Starówce przez 5 lat. To, co się tam odbywa, to jest po prostu tunel akustyczny. Też pomysł pomysły z drzewami na długiej budzą moje wątpliwości, ponieważ to, co jest najpiękniejsze, to są fasady naszego traktu królewskiego. W związku z tym to trzeba o tym pomyśleć trochę głębiej i cieszę się, że został powołany na taki zespół naprawdę specjalistów i że startują konsultacje już w kwietniu, bo to jest dobra droga.
To jest klucz. Konsultacje to klucz.
Trakt królewski potrzebuje tych prac. Wie to każdy, kto mimo tej radości, którą pewnie wszyscy odczuwamy, będąc na głównym mieście, no to kiedy spojrzymy pod nogi, no to widzimy, że tutaj ta jakość tej podłogi, tej przestrzeni nie przystaje do tego, co mamy. Gdańsk, przez wiele lat mówiliśmy o ożywianiu głównego miasta, o tym, żeby tam trzeba przyciągać ludzi. Ten proces, mam wrażenie, zaszedł już bardzo daleko, choćby wczoraj, kiedy wychodziliśmy po debacie, poszukując miejsca, w którym moglibyśmy też z gośćmi naszymi za granicę siąść, było to trudne. Środa, tak? Kiedyś to się wydawało poza sezonem, że tych ludzi jest mało. Jest mnóstwo ludzi, więc dla mnie to remont Traktu Królewskiego będzie takim kolejnym impulsem, który podniesie jakość tej przestrzeni. Co do tramwaju, przynajmniej torowisko, które będzie tutaj wskazaniem tej przyszłości, moim zdaniem jest warte. Liczę, że ta rada programowa, o której powołaniu też to będzie towarzyszyło, przeanalizuje wszystkie możliwości i wybierzemy wspólnie najlepszy.
Ożywienie miasta jest całkowicie dobrym kierunkiem, natomiast apelowałbym tylko o to, żeby konsultacje społeczne odbywały się w sposób przygotowany. Byłem ostatnio na konsultacjach społecznych na Morenie dotyczącej przebudowy ulicy Wileńskiej z tramwajem właśnie Sobieskiego i pociągnięcia tego odcinka do... I powiem szczerze, skończyło się to jedną wielką pyskówką. Wydaje mi się, że jeżeli mają być konsultacje społeczne, to one muszą być dobrze merytorycznie przygotowane i przeselekcjonowana grupa, która tak naprawdę ma się wypowiadać, bo jeśli wypowiadają się przeciwnicy danej koncepcji, to z tego nic nie będzie wynikało.
A to zawsze tak jest, no, z jednej strony chcemy się wypowiedzieć, chcemy słuchać mieszkańców, to z drugiej strony musimy być przygotowani, że będzie spór.
I tym optymistycznym akcentem, proszę Państwa, kończymy dzisiejsze spotkanie z komentatorami, którymi dzisiaj byli Andrzej Urbański, Mikołaj Chrzan, Sławomir Witkowski oraz Artur Górski, Marek Lesiński. Dziękuję Państwu. Zapraszam oczywiście do słuchania i do dyskusji na przykład na temat Traktu Królewskiego.